Sí, o sea.
Tu Paryż Refi, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigier. Witam bardzo serdecznie w środę 14 czerwca. Kłaniają się również realizatorki audycji Andrea Kunowa i techniczka Charlotte. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Piotrów Kamińskiego i Moszyńskiego nadamy aktualności europejskie, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, nowości z muzyki klasycznej, rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej oraz magazyn kulturalny Sylwii Gips. Tu Paryż Szerefi, na początek dziennika słówko o mundialu. Podczas gdy Francja gorzko przeżuwa żałosne dość 0-0 swej drużyny w meczu ze Szwajcarią, a Polska szykuje się do meczu ostatniej szansy z Niemcami dziś o 21 w Dortmundzie. Hiszpanie sprawili przed chwilą ostre lanie Ukraińcom, wygrywając w Lipsku aż 4-0. AFP donosi poza tym z Dortmundu, że policja zatrzymała tam dzisiaj 56 polskich chuliganów uznanych za potencjalnie niebezpiecznych. Nowy szef izraelskiego rządu kontynuował dziś we Francji swe pierwsze europejskie mini tournée. Piotr Kamiński.
W Paryżu przebywa z wizytą premier Izraela Ehud Olmert. Przybywając do Pałacu Elizejskiego na spotkanie z prezydentem Chirakiem, Olmert oświadczył, że najważniejsze jest wznowienie, czym prędzej, rozmów z Palestyńczykami. Potwierdził jednak swój zamiar jednostronnej ewakuacji Cisjordanii, jeżeli negocjacje się nie powiodą. Prezydent Chirak oświadczył ze swej strony, iż należy położyć kres konfliktowi, który trwał zbyt długo. Pokój zakłada zaś istnienie obok siebie dwóch suwerennych państw. Francja jest do dyspozycji obu stron, oświadczył Chirac. Premier Olmert odrzuca jednak wszelki dialog z nowym rządem znominowanym przez organizację Hamas. Paryż próbuje znaleźć sposób na wypłacenie uposażeń 160 tysiącom urzędników palestyńskich bez jednoczesnego wspierania finansowego Hamasu. Izrael jest temu przeciwny, opowiadając się jedynie za pomocą humanitarną. Zachód zaprzestał finansowania władz palestyńskich, żądając, by Hamas najpierw uznał Izrael i wyrzekł się przemocy. Innym tematem rozmów była kwestia irańskiego programu nuklearnego. Izrael chce skłonić Europejczyków do większej stanowczości wobec Teheranu, uważa bowiem, że irańska polityka zagraża jego bezpieczeństwu. Dodajmy, że papież Benedykt XVI wezwał dzisiaj Izraelczyków i Palestyńczyków do powrotu na drogę negocjacji, potępiając wszystkich tych, co żywią złudzenie, iż dramatyczne problemy regionu najlepiej załatwić siłą.
Tymczasem na terytoriach palestyńskich nie wygasa przemoc i trwają wciąż międzypalestyńskie porachunki, co nie najlepiej rokuje drugiej siedmiodniowej rundzie narodowego dialogu, która z inicjatywy prezydenta Mahmuda Abbasa rozpocząć się miała po południu. Abbas chce przeprowadzić z końcem lipca referendum zakładające de facto uznanie Izraela, o ile wcześniej rząd Hamasu nie zmieni w tej kwestii swojego stanowiska. Jedynym przejściowym postępem jest jak na razie decyzja Hamasu o wycofaniu swej milicji z ulic Gazy i zintegrowaniu jej z regularnymi siłami policyjnymi zgodnie z porozumieniem zawartym przez premiera Ismaila Haniye z prezydentem Abbasem. Ale doświadczenie pokazuje, że 3000 milicja Hamasu, nawet gdy chwilowo się wycofa, zaraz szybko powraca na ulicę. W Ramali na zachodnim brzegu Jordanu palestyńscy urzędnicy żądający wypłaty zaległych poborów wdarli się do budynku parlamentu, zmuszając przewodniczącego izby do ucieczki. Szef dyplomacji rządu autonomii Mahmud al-Zahar z Hamasu powrócił dziś do strefy Gazy z 4 walizami pełnymi dolarów. Jest tego 20 milionów, które Zahar zebrał w formie datków podczas swej długiej zagranicznej podróży. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Prezydent George Bush po powrocie do Waszyngtonu wezwał przywódców Europy, Azji i Bliskiego Wschodu do bardziej energicznego wsparcia irackiego rządu, z którym spotkał się dzień wcześniej podczas niespodziewanej wizyty w Bagdadzie. Bush powiedział na konferencji prasowej w Białym Domu, że Waszyngton pomoże władzom Iraku w uzyskaniu większej pomocy od wspólnoty międzynarodowej. Podkreślił, że z obiecanych w Madrycie 13 miliardów dolarów przekazano dotąd Irakowi jedynie 3 miliardy. Prezydent sprecyzował także, że w rozpoczętej w środę rano operacji Naprzód Razem, której celem jest oczyszczenie Bagdadu z rebeliantów, bierze udział 26 tysięcy irackich żołnierzy i 23 tysiące policjantów wspieranych przez 7200 żołnierzy koalicji. Równolegle do tej operacji, zmierzającej do przywrócenia bezpieczeństwa w stolicy kraju, premier Nuri al-Maliki wyraził przekonanie, że możliwe jest podjęcie dialogu z tymi spośród rebeliantów, którzy nie mają rąk zbrukanych krwią i gotowi się są przyłączyć się do procesu politycznego. Maliki zapowiedział na czwartek ogłoszenie inicjatywy pojednania narodowego i amnestii dla więźniów. Pomimo zwiększenia liczby patroli i posterunków w Bagdadzie odnotowano nowe wybuchy. Na trasie przejazdu patrolu policyjnego eksplodował m.in. samochód pułapka, zabijając dwóch cywilów. W Basrze na południu Iraku szyiccy demonstranci oskarżający irańską telewizję satelitarną o znieważenie jednego z ich religijnych przywódców wzięli szturmem konsulat Iranu, zatknęli na nim iracką flagę i podpalili jeden z przyległych doń budynków. Zwracając się do około 1000 manifestantów, współpracownik wspomnianego dygnitarza, imama al-Hassaniego, zażądał przeprosin od Iranu, gdzie dominują także szyici, odgrażając się, że w przeciwnym razie nie uda się powstrzymać rozwścieczonych mas. W Afganistanie dowództwo wielonarodowej koalicji doniosło o podjęciu największej ofensywy na południu kraju od czasu upadku reżimu talibów w 2001 roku. W operacji pod kryptonimem Mountain Thrust, szturm na góry, bierze udział 11 tysięcy żołnierzy koalicji i niesprecyzowana liczba afgańskich żołnierzy. We wtorek w walkach z talibami zginęło kolejnych dwóch żołnierzy koalicji, w tym Amerykanin. Tu Paryż, Radio France International. W czwartek po południu w Brukseli rozpocznie się kolejne spotkanie Rady Europejskiej, czyli szczyt Unii z udziałem szefów państw i rządów oraz ministrów spraw zagranicznych wszystkich krajów członkowskich. Obrady potrwają do piątku. Szerzej na ten temat Piotr Moszyński.
Według oficjalnych zapowiedzi głównym tematem szczytu, wieńczącego półroczne przewodnictwo austriackie w Unii, będzie szeroko rozumiana przyszłość Unii Europejskiej. Rada Europejska ma wskazać tematy, które w najbliższych latach powinny zostać szczegółowo przedyskutowane, a także odnieść się do możliwości usprawnienia działania Unii w ramach obowiązujących traktatów. Dla niektórych państw jest to z pewnością wygodna formuła ominięcia na razie drażliwego tematu traktatu konstytucyjnego, odrzuconego rok temu przez Francję i Holandię i stanowiącego przedmiot coraz bardziej się przedłużającej unijnej refleksji, a równocześnie wprowadzania w życie niektórych przewidzianych w nim rozwiązań. Zamiarem Rady Europejskiej jest, jak to się oficjalnie ujmuje, wskazanie konkretnych obszarów tematycznych oraz projektów i działań mających zasadnicze znaczenie dla podniesienia jakości codziennego życia obywateli Unii Europejskiej. Dlatego duży nacisk zostanie położony m.in. na zagadnienia mogące poprawić bezpieczeństwo obywateli, jak polityka azylowa, nielegalna migracja, zwalczanie terroryzmu czy wzmocnienie europejskich zdolności działania kryzysowego na terenie Unii Europejskiej, ale także poza nią. Przedmiotem dyskusji ma być również wzmocnienie przejrzystości prac Unii. Rada zajmie się m.in. kwestią otwartości swoich prac. Ustosunkuje się także do konieczności większego zaangażowania parlamentów krajowych w unijny proces decyzyjny zgodnie z tzw. zasadą subsydiarności, głoszącą, że co nie musi być załatwiane na szczeblu unijnym, powinno być załatwiane na szczeblu krajowym lub zgoła regionalnym. Mowa będzie także o uproszczeniu prawodawstwa. Rada Europejska podejmie również starania, by wypracować jasne formy informowania mieszkańców Unii o procesie jej rozszerzania. Na razie jest na ten temat wiele nieporozumień, które mogą ten proces utrudnić. Planowane jest także przyjęcie przez Radę szeregu deklaracji dotyczących polityki zagranicznej, w szczególności zaś w kwestii Bałkanów Zachodnich, Iraku, Iranu, procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, Libanu czy rozwoju sytuacji w Afryce.
Tu Paryż, RFI. Spółka EADS, kontrolująca zakłady rolnicze Airbus, straciła dziś na giełdzie blisko 1/3 swojej wartości po tym, jak spadła wiadomość o kolejnym 6- lub 7-miesięcznym opóźnieniu w dostawach pasażerskiego giganta A380. Akcje natychmiast spadły o prawie 30%, to znaczy wartość giełdowa EADS spadła z blisko 21 do 14,3 miliardów euro. Jako że inwestorzy skalkulowali sobie szybko olbrzymie straty, jakie poniesie Airbus, nie wywiązując się na czas z rozlicznych zamówień, a gigantów A380 zamówiono już 159. Dla europejskiego konsorcjum lotniczego, zdaniem komentatorów, to prawdziwa katastrofa.
Sąd w Paryżu skazał na surowe kary więzienia 25 osób, które próbowały zorganizować we Francji siatkę rekrutującą islamskich bojowników dla Czeczenii. Siatka przygotowywała też w roku 2002 zamach przy użyciu broni chemicznej. Szefami siatki są czterej Algierczycy lub Francuzi algierskiego pochodzenia, którzy skazani zostali na karę od 9 do 10 lat więzienia. Inne kary są niższe niż żądał prokurator, sięgając od więzienia z zawieszeniem do 8 lat. Grupa finansowała sprawę islamską przy pomocy działalności przestępczej, takie jak handel kradzionymi samochodami, kartami kredytowymi i fałszywymi dokumentami. W latach 2000-2002 przemycała też bojowników do Afganistanu i na Kaukaz. Algierczyk Menad Benchelali uczestniczył w szkoleniu paramilitarnym w Dolinie Pankisi w Gruzji, po czym bezskutecznie próbował się przedostać do Czeczenii. W roku 2002 przygotowywał pod Paryżem zamach chemiczny lub biologiczny. Jego celem, wedle zeznań wspólnika, brak bowiem dowodów materialnych, miała być wieża Eiffla, komisariaty policji czy też sklep z konfekcją Naf-Naf w halach paryskich jako przedstawiciel interesów żydowskich we Francji. Zeznania potwierdza jednak fakt, że w domu Benchelaliego znaleziono imponujący arsenał chemikaliów oraz obwodów elektronicznych. Benchelali odrzucił wszystkie oskarżenia.
Skoro jesteśmy w Paryżu, dodajmy, że dwóch młodych ludzi, irańskich monarchistów, spędziło noc na szczycie Łuku Triumfalnego, gdzie rozwinęli transparent potępiający rosyjskie i chińskie poparcie dla irańskiego programu nuklearnego. Rano odprowadzono ich na komisariat, ale nie grożą im raczej żadne konsekwencje. Tymczasem przebywający w Paryżu z wizytą w Madrycie szef irańskiej dyplomacji Manusher Mottaki uznał zachodni pakiet propozycji mających zachęcić Iran do zawieszenia wzbogacania uranu za krok w dobrym kierunku na drodze do rozwiązania sporu. Mottaki powiedział, że Teheran bada tę ofertę z wielką uwagą i odpowie na nią, gdy tylko będzie to możliwe. Przepraszam. Australia wyraziła ubolewanie z powodu wypuszczenia na wolność w Indonezji islamskiego działacza Abu Bakara Bashira, skazanego za współudział w przygotowaniu krwawych zamachów na Bali w 2002 roku. Na 68-letniego Bashira, uchodzącego za przywódcę regionalnej siatki islamskiej Jama Islamia, czekało przed więzieniem w Dżakarcie, gdzie spędził 26 miesięcy, 150 jego zwolenników skandujących Allah jest wielki. Zwolniony mułła pozostać ma jednak pod ścisłym nadzorem policyjnym.
Somalijskie bojówki islamskie spod znaku Unii Sądów Szariackich wzięły dzisiaj po błyskawicznej ofensywie miasto Dżouhar, o 90 km na północ od Mogadiszu. Był to ostatni bastion tzw. wataszków z Sojuszu Walki o Pokój przeciwko Terroryzmowi, cieszącego się poparciem Stanów Zjednoczonych. Szejk Hassan Dir, jeden z przywódców tych bojówek, oświadczył, że w mieście zostanie natychmiast zaprowadzone prawo islamskie, trybunały i administracja. Patrole ciężko uzbrojonych islamistów krążą po mieście zamieszkałym przez 50 tysięcy ludzi. Ofensywy tej spodziewano się już od kilku dni, odkąd w ręce islamistów wpadła stolica kraju. Trzech wataszków uciekło z Dżouharu wczoraj rano w obliczu postępujących sił islamskich. W wyniku tej klęski sojusz się rozpada. Jeden z jego przywódców ogłosił, że z niego występuje, inny przebywa już podobno w Etiopii. Wataszkowie kontrolowali stolicę od początku wojny domowej 15 lat temu. Zginęło w niej przypuszczalnie 500 000 ludzi.
Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Piotr Moszyński.
Jak można się było spodziewać, w dzisiejszych gazetach znajdujemy dużo reakcji na wczorajszy pierwszy mecz drużyny Francji w piłkarskich mistrzostwach świata, a nie są to reakcje pieszczotliwe względem tej drużyny. Przypomnijmy, że z niemałym mozołem udało jej się uzyskać w starciu ze Szwajcarami jedynie remis 0-0. Libération pisze jasno, że był to mecz nieudany, a kibice mają kaca. I cytuję ich opinie, z których wynika m.in., iż obserwując spotkanie Francji ze Szwajcarią, mieli oni dość surrealistyczne wrażenie, iż oglądają mecz ekip z drugiej ligi. Le Figaro zauważa trochę kpiąco, że po wygraniu pierwszego meczu w Mistrzostwach Świata sprzed 8 lat i po przegraniu go w Korei 4 lata temu, do kolekcji brakowało Francuzom tylko remisu, więc nic dziwnego, że taki właśnie był wynik. Gazeta podkreśla także, iż taki rezultat wprawdzie jeszcze nie pozbawia ani jednej, ani drugiej drużyny szans na przejście do dalszych rozgrywek, ale też żadnej z nich nie urządza. Obydwie będą bowiem zapewne musiały czekać aż do 23 czerwca, ostatniego dnia gry w ich grupie, kiedy Francja zagra z Togo, a Szwajcaria z Koreą Południową, by dowiedzieć się, jaki ostatecznie będzie ich dalszy los, czy grają dalej, czy wracają do domu. Przy całym niewątpliwym zainteresowaniu piłką nożną, w szczególności w wydaniu drużyny francuskiej, Libération interesuje się jednak dzisiaj przede wszystkim własnym losem, a ten nie jest godny pozazdroszczenia. Pismo ma poważne kłopoty finansowe, a Eric de Rothschild, który od niedawna jest głównym akcjonariuszem gazety, uzależnił właśnie jej dofinansowanie od odejścia jednego z jej założycieli i wieloletniego szefa, Serge'a Juliego. Ten ostatni złożył oświadczenie, że jest gotów spełnić to żądanie, jeżeli miałoby to poprawić sytuację finansową pisma. Redakcja dostrzega w tym jednak próbę ograniczenia jej niezależności przez nowego właściciela. Na pierwszej stronie dzisiejszego wydania Libération znajdujemy oświadczenie Stowarzyszenia Redaktorów przyjęte na wczorajszym walnym zgromadzeniu redakcji. Czytamy w nim m.in., że przez cały czas kierowania dziennikiem Serge Julie pełnił z powodzeniem rolę zapory wobec wszelkich prób zewnętrznych ingerencji czy nacisków, które mogłyby zagrozić uczciwości i wartościom redakcji. Niezależnie jednak od tych argumentów redakcji, odejście Juliego może się okazać kwestią trudną do rozwiązania z powodów czysto administracyjno-finansowo-technicznych. Po 33 latach pracy w redakcji ma on prawo żądać znacznych odszkodowań za odwołanie ze stanowiska. Mówi się nawet o 500 tysiącach euro. Może się w obecnej sytuacji okazać, że Libération na to po prostu nie stać i wszyscy znajdą się w błędnym kole bez wyjścia. Jedno jest w każdym razie pewne, że nadchodzące dni będą miały decydujące znaczenie dla tej lewicowej gazety, która od lat 70. minionego wieku stanowi jeden z ważnych i, zdawało się, trwałych elementów pejzażu francuskich mediów. Odnotujmy jeszcze przy okazji, skoro mówimy o Libération, że zamieszcza ona dziś także rozmowę ze znanym lewakiem i antyglobalistą, wsławionym różnymi dość awanturniczymi poczynaniami na czele Konfederacji Chłopskiej, José Bové. W rozmowie tej Bové czyni doniosłą deklarację, z której wynika, iż zamierza startować w przyszłorocznych wyborach na prezydenta Francji. Uważa on, że wysforowanie się pani Ségolène Royal na czoło stawki kandydatów na ten urząd w szeregach partii socjalistycznej oznacza przesunięcie się socjalistów na prawo, co powinno mu pozwolić łatwiej zebrać wokół siebie skrajną lewicę. Teoretycznie operacja ta może się udać, ale jej skutki mogą być całkowicie odmienne od życzeń rozmówcy Libération. Obecne sondaże przedwyborcze dają mu szansę na zebranie nawet 9% głosów. Jeśli oprócz niego i pani Royal lub innego kandydata socjalistów pojawią się jeszcze inni kandydaci lewicy i skrajnej lewicy, a myślą o tym jeszcze co najmniej komuniści, zieloni i dwie partie lewackie, i jeśli uda mu się podebrać jeszcze trochę głosów innym kandydatom lewicy, to może się zdarzyć, że do drugiej tury nie przejdzie żaden z polityków wystawionych przez lewicę, tylko kandydaci prawicy i skrajnej prawicy. Zdarzyło się tak już w 2002 roku i jedyna szansa dla lewicy polega na tym, że jeżeli sztaby polityczne nie oprzytomnieją na czas, to lewicowy elektorat zrobi wszystko, aby nie dopuścić do powtórki sytuacji, którą przeżył i słusznie, jako niewiarygodną klęskę i upokorzenie. Francuscy dziennikarze zaczynają tymczasem powoli rozumieć, że klęską i upokorzeniem grozi, i to całej Europie, polityka energetyczna Władimira Putina. Daje temu wyraz Le Monde w komentarzu redakcyjnym zatytułowanym Broń gazowa. Nawiązując także do francuskich prób uniemożliwienia fuzji firmy Suez z włoskim Enelem, do której to fuzji próbował wczoraj przekonać prezydenta Chiraca premier Prodi, Le Monde pisze: Unia Europejska powinna mieć siłę, by dyskutować z upaństwowioną parą Kreml-Gazprom jak równy z równym. To w tej perspektywie trzeba by rozpatrywać propozycje zbliżenia z Suezem wysuwane przez włoski Enel. Operacja ta powinna być zarysem szerzej zakrojonej Europy energetycznej. Potrzeba zabezpieczenia importu gazu nie jest jedynym powodem przemawiającym za zgrupowaniem europejskich sił. Europa, która ma bardzo małe zasoby paliw płynnych, mogłaby z tej słabości uczynić siłę i osiągnąć przewagę w dziedzinie energii zastępczych i w przemyśle oszczędności energetycznych. Dzięki firmom francuskim zajmuje ona dobre miejsce w sektorze nuklearnym, a ogólnie dysponuje licznymi know-how zgromadzonymi od czasu kryzysów naftowych lat 70. Dziedzin przemysłowych, w których Unia dysponuje atutami równocześnie w stosunku do Amerykanów i Chińczyków, nie jest znowu tak dużo. Ta niezbędna Europa energetyczna miałaby dwie odnogi. Pierwsza dążyłaby do wyposażenia się w środki dyplomacji geoekonomicznej w celu zabezpieczenia importu paliw płynnych bez zastępowania swobodnych negocjacji firm i państw, ale dorzucając do nich moc 25. Druga odnoga dotyczyłaby badań naukowych, czyli jednego z najbardziej dynamicznych przemysłów przyszłości. Energetyka powinna być pierwszym, niezbędnym i korzystnym nurtem tak zwanej Europy projektów.
Był to przegląd prasy pod redakcją Piotra Moszyńskiego. Tu Paryż Ryfi. Co nowego w Unii Europejskiej? Tego dowiedzą się Państwo od Piotra Kamińskiego.
Parlament Europejski ma dzisiaj debatować nad rezolucją surowo krytykującą Polskę za narastające tendencje rasistowskie, antysemickie i za homofobię. Tekst rezolucji dotyczy czterech krajów. Obok Polski figurują w nim Niemcy, Francja i Belgia, gdzie doszło do aktów przemocy, a nawet morderstw na tle rasistowskim. Wspomniana jest napaść na rabina Szudrycha w czasie wizyty papieża w Polsce. O ile jednak w tamtych krajach przemoc jest dziełem jednostek, o tyle jak podkreśla rezolucja, w Polsce napastliwe wypowiedzi w odniesieniu na przykład do homoseksualistów z nawoływaniem do przemocy włącznie padają z ust przedstawicieli władzy. Rezolucja potępia też surowo ideologię głoszoną przez Radio Maryja. Tekst wzywa Komisję Europejską do podjęcia działań wobec Polski mających sprawdzić na przykład, czy Ministerstwo Edukacji Romana Giertycha nie dopuszcza się pogwałcenia artykułu 6 traktatu ustanawiającego Unię Europejską i gwarantującego ochronę praw człowieka i swobody obywatelskie. Martin Schulz, przywódca grupy socjalistycznej w parlamencie, wysunął też bezprecedensową propozycję, by sytuację w Polsce poddać swobodnej debacie, która mogłaby doprowadzić do podjęcia prac nad raportem o sytuacji w tym kraju. Miałaby go sporządzić niezależna organizacja praw człowieka. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso potwierdził dzisiaj swe przywiązanie do zasad Konstytucji Europejskiej, wyrażając przekonanie, że rok przyszły może stworzyć warunki do wskrzeszenia tego projektu. Barroso oświadczył na forum Parlamentu Strasburskiego, że Europie bardzo potrzeba tego, co wnosił w jej instytucje traktat konstytucyjny. Przewodniczący Komisji sparafrazował osławione zdanie z manifestu komunistycznego, mówiąc, że widmo krąży nad Europą, widmo euros pesymizmu. Ogarnia on jego zdaniem nie tylko tych, którzy zawsze byli europejskiemu projektowi przeciwni, lecz i przekonanych eurofilów. Na spotkaniu w Berlinie pani kanclerz Angela Merkel i premier Włoch Romano Prodi wypowiedzieli się w podobnym duchu, przewidując próbę wskrzeszenia projektu konstytucji. Pani Merkel oświadczyła, że na okres niemieckiej prezydencji w Unii szykuje terminarz w tej mierze, wymagający jej zdaniem dużej zręczności. Eurodeputowani wezwali swoich przywódców do nowego zrywu w obronie traktatu konstytucyjnego i wznowienia procesu ratyfikacyjnego, pomimo negatywnych wyników referendów we Francji i w Holandii. Jak oświadczył niemiecki deputowany socjalistyczny Jo Leinen, konieczna jest jednogłośna deklaracja 25 członków popierająca traktat. AFP podkreśla jednak, że na brukselskim szczycie owi przywódcy zamierzają raczej ominąć tę kwestię z daleka, przedłużając tak zwany okres przemyśleń. Horyzont wyznaczają tu prezydencja niemiecka rozpoczynająca się w styczniu. Nade wszystko jednak wybory prezydenckie we Francji, które tak lub owak gruntownie odmienią sytuację. Eurodeputowani wezwali też Bułgarię i Rumunię, by nie ustawały w reformach, aby zgodnie z przewidzianym terminem wstąpić do Unii w roku przyszłym. Kwestie najważniejsze dla obu krajów to reforma sądownictwa w duchu jawności, niezawisłości i skuteczności, walka z korupcją i zorganizowaną przestępczością, szczególnie w Bułgarii. Parlament bułgarski przyjął właśnie plan walki z dwoma ostatnimi zjawiskami, przewidujący na przykład jawność stanu majątkowego polityków i finansów partyjnych. Posypały się dzisiaj także oficjalne deklaracje uznania suwerenności Czarnogóry. Ogłosiła je Francja, Grecja, Chiny i Bośnia, co zamyka listę byłych republik jugosłowiańskich, spośród których suwerenności tej nie uznała dotąd tylko Serbia. Premier Wojislav Kosztunica pospieszył jedynie z deklaracją, że Serbia przejmuje całą spuściznę po byłej Unii między obu krajami. Dotychczas Czarnogórę uznały też Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Rosja oraz wiele innych krajów.
Aktualności europejskie podsumował Piotr Kamiński. Tu Paryż Rafi, przechodzimy do kulturalnej części naszej audycji. Na początek z Agnieszką Kumor wybieramy się do teatru.
François Morella znają miłośnicy nieistniejącego już serialu komicznego w płatnej telewizji francuskiej, która ma też swą filię w Polsce. Serial nosił tytuł Des Chiens i opiewał wdzięki rodzinki o tym samym mianie, typowej, średnio inteligentnej, ale za to dysponującej pełnią przywar charakteryzujących przeciętnych Francuzów ze średnioliczebnego miasta. Serialu już nie ma, aktorzy trupy realizującej Des Chiens porobili kariery w filmie lub teatrze, razem lub osobno, i chyba już nie uchodzi im przypominać niegdysiejszych telewizyjnych skeczy. François Morel, prócz niebywałych walorów aktorskich, ma także niezłe pióro. Po serii monodramów wziął się za piosenkę w imię szczytnych ideałów, skoro inni mogą, to mogę i ja. Tyle, że Morel ma jeszcze do tego piękny głos i znakomite poczucie rytmu, co przy recitalach muzycznych nie przeszkadza. Morelowi przeszkadza za to milczący pianista Reinhard Wagner, autor świetnej muzyki do piosenek Morela, siedzący cichutko przy fortepianie na małej scence sali Jean Tardieu w Teatrze du Rond-Point w pobliżu Pól Elizejskich, gdzie spektakl został wystawiony. Śpiewak. Bardzo przepraszam, ale jest pan zanadto w cieniu. Nie widać pana. Pianista. Aha. Śpiewak. To bardzo ładnie, jak ktoś jest dyskretny, ale co za wiele, to niezdrowo. To zaczyna być zbyt ewidentne. Wie pan, nie ze mną te numery, żeby umniejszyć kogoś, nie ma jak nadmierna pokora. Ludzie sobie mówią, biedak, nie widać go, śpiewak przegina. Tego rodzaju pogaduchy tworzą nić przewodnią przedstawienia. François Morel robi z siebie bufona, Monsieur Wagner uchodzi za popychadło. Obaj z podziwu godną autoironią wcielają się w swoje role. Widownia wierzy im na słowo. Nie wystarczyłoby to jednak do wykonania recitalu z prawdziwego zdarzenia. A muzyka, słowa i wykonanie dopełniają się tu wzajemnie. François Morel nie kryje, że jest aktorem, który śpiewa. Lub jak kto woli, aktorem śpiewającym, a nie zawodowym piosenkarzem. Ale dobre przygotowanie i prowadzenie głosu pozwala mu przechodzić łatwo od groteski do dramatu. Aktor tworzy diametralnie różne nastroje w swoich piosenkach. Najczęściej ich bohaterami są ludzie do bólu przeciętni, o średnich uczuciach i niewygórowanych ambicjach życiowych. Morel ma w sobie coś z dobrodusznego komika Bourvilla, ale od czasu do czasu wykazuje drapieżność rodem ze sztafażu filmowego de Finesa. Jean-Michel Ribes zakreśla przez przestrzeń sceniczną delikatnymi pociągnięciami scenografii. Tu neon wokół fortepianu, tam lampki na mikrofonie, wysokie krzesła jadalni hotelowej w głębi sceny, rekwizyty magika na drabinie i makieta głowy konia wystarczą, by zasugerować cyrk. Umowność i ironiczny charakter poszczególnych kupletów zaznaczony został szybkimi zmianami marynarek. Publiczność zgadza się na tę zabawę, więcej ochoczo w niej bierze udział. Spektakl bawi, łagodzi obyczaje ukrytym w nim humanizmem, cieszy, że są jeszcze artyści pozbawieni nawet w śladowych ilościach kabotynizmu. Była to kolekcja prywatna, recital piosenek François Morella z czterema bisami i muzyką Reinharda Wagnera w wykonaniu autora w dyskretnej i może dlatego funkcjonującej reżyserii Jean-Michela Riba w Teatrze du Rond-Point.
Była to kronika teatralna Agnieszki Kumor, tu Paryż Radio France International. A teraz wraca przed mikrofon Piotr Kamiński, który ma dla nas kolejny muzyczny przysmak dzisiaj, jak się zdaje, wątpliwej dość jakości.
Nudzimy tu Państwa z kolegą Rigerem co tydzień, zachwalając różne rzekomo znakomite płyty i każąc je Państwu kupować dla zbudowania kręgosłupa moralnego i estetycznego. Najwyższy czas, żeby zarekomendować wreszcie jakąś płytę dla tak zwanych jaj. Na przykład dla gości na zakończenie suto podlanej imprezki. Oto recital sławnego pianisty romantycznego. 2 metry wzrostu w barach tur w pasie osa. 4 języki nowożytne perfekt, ponadto starogrecki, łacina i hebrajski. Uczy się perskiego i chińskiego, pisze powieści i wiersze. Nazywa się Simon Barto, a kiedy siada do fortepianu i gra dla firmy Ondine recital Rameau zatytułowany Koszyk Poziomek, brzmi to co najmniej oryginalnie. Dlaczego zaś gra tak, a nie inaczej, wytłumaczy Państwu w komentarzu dołączonym do płyty. Oto 3 części suity Edur, Ptasie wołanie, Rigodon i Tambourin. Thank you.
Pianista Simon Barto grał sobie beztrosko Jean-Philippe Homo, a tę ciekawostkę wyszperał Piotr Kamiński. Tu Paryż RFI na notatnik paryski. Zaprasza Marek Brzeziński.
Ach, co to był za ślub? Śpiewano niegdyś refren słynnej piosenki. A no właśnie, jak ślub? To jaki? W czym i gdzie? Sprawami, nazwijmy to technicznymi, zajmują się specjalistyczne salony organizowane z wielkim powodzeniem w Paryżu. Pewnie to tam można znaleźć odpowiedź na pytanie sześcioletniej Irenki, która widząc wspaniałą białą suknię ślubną na Pchim Targu, zapytała, czy można iść do ślubu także w sukni koloru zielonego. Z kim brać ślub? To już osobny rozdział, chociaż nie tak dawno w dzienniku Le Parisien młode mieszkanki stolicy stwierdziły, że jak ślub, to już ten całe życie. Tylko nieliczne powiadały, że ślub to marzenie z dzieciństwa albo też okazja, by się ładnie ubrać i by feta była, że hej. A zatem w czym tę sprawę rozwiązaliśmy, pozostawiając to salonom? Z kim? To już też mamy załatwione. Pozostaje zatem jeszcze odpowiedzieć na pytanie, gdzie? Pomysłów jest wiele. Od eskimoskiego iglu po pustynię, gdzie słońce praży jak namiętność, i po azjatyckie knajpki obiecujące rozkosz, tym razem podniebienia. Wybór paryżanek i paryżan najczęściej padał na pełny czaru i wdzięku kościółki w miasteczkach Ville-de-France, regionie stołecznym. Najczęściej są to świątynie takie jak Tavre, Boissy, Saint-Léger, w których pewne elementy sięgają nawet XIII wieku. Kościół świętego Dionizego w Arkei powstał o 100 lat wcześniej i zachwyca nie tylko strzelistością łuków, ale i zabytkowymi detalami, jak XVIII-wieczne kandelabry z brązu. Fontenay sous Bois, gdzie znajduje się XV-wieczny kościół świętego Germana, w którym podziwiać można wykonane w 300 lat później tabernakulum wykonany z drewna i złocone. A po środku drewniany, rzeźbiony tryptyk. W centralnej jego części Pan Jezus na krzyżu. Po bokach święty German i święty Wincenty, patron plantator winorośli i producentów wina. Także pełen jedynego w swoim rodzaju nastroju jest XII-wieczny kościół w Nogent-sur-Marne, eleganckim miasteczku na południowo-wschodnich przedmieściach Paryża, położonym nad brzegami Marny. W kościele pod wezwaniem świętego Saturnina trzeba zwrócić uwagę na trzy witraże nad chórem. Przedstawione na nich sceny są alegorią wiary, nadziei i miłosierdzia, też bardzo związane z małżeństwem. Ale i te świątynie wybudowane znacznie później, jak pochodzący z końca XIX stulecia kościółek pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Alfortville, w którym dzięki przepięknym witrażom panuje jedyna w swoim rodzaju gra świateł, mają wiele uroku. Było zatem w czym wybierać, a to tylko najbliższe okolice Paryża, nie mówiąc już o prawdziwie wiejskich kościółkach w departamencie Sekwanej Marny, który pod względem szukania nastroju, jaki może towarzyszyć młodej parze, bił wszelkie rekordy popularności. A palmą pierwszeństwa dzierżyło maleńkie miasteczko Vulton, położone o godzinę drogi od stolicy, niedaleko Provence, gdzie zachowały się w doskonałym stanie nie tylko średniowieczne mury obronne, ale i część zabudowy, a także podziemne korytarze. Miasteczko było kiedyś siedzibą książąt Szampanii, a teraz jest miejscem, które się odwiedza, aby obejrzeć turnieje rycerskie lub podziwiać zręczność sokolników. O ile Provence jest znane na mapie turystycznych atrakcji okolic Paryża, o tyle Vulton słynie wśród młodych par. Dość powiedzieć, że mieszka tam 300 mieszkańców. Ślubów jest zaś tyle, że można by odnieść wrażenie, że mieszkańcy biorą ich po kilka rocznie. Tymczasem to za sprawą przyjezdnych statystyki stają tutaj na głowie. Młodych ludzi przyciąga urok starych kamienic, z jakich wykonany jest gotycki kościół, a jest to budowla imponująca rozmiarami jak na tak małą społeczność. Bierze się to stąd, że w średniowieczu, gdy urzędowali tutaj ojcowie Augustyni, do Vulton przybywały liczne pielgrzymki wiernych, którzy chcieli się pomodlić przy relikwii drzewa z krzyża Pana Jezusa. Koło kościoła znajduje się dawny dom przeora, który para rolników obecnych właścicieli domu przerobiła na salę przyjęć. Ma ona tyle czaru, że mało kto może się mu oprzeć. W domu przeora można urządzić przyjęcie na 220 osób. Koktajle i aperitif popija się w klasztornych ogrodach. Za samo wynajęcie lokalu trzeba zapłacić 2300 euro za sobotę, ale za weekend już tylko 500 więcej. Niby to dużo, ale jednak znacznie, znacznie taniej niż w Paryżu czy na najbliższych przedmieściach. Jak dotychczas odbyło się tutaj ponad 100 przyjęć weselnych. Nie wszystkie jednak młode pary zawierały ślub w kościele po sąsiedzku. Te, które tutaj miały miejsce, to nowożeńcy przybyli z Paryża czy z Wersalu, bo miejscowa para stanęła na ślubnym kobiercu po raz pierwszy od 5 lat. Gdyby nie śluby przyjezdnych, to w kościele odprawiano by nabożeństwo tylko raz do roku, 15 sierpnia, w dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Śluby to nie tylko parę euro dochodu do biedniutkiej kasy parafialnej, ale także tchnięcie życia w świątynię, którą trzeba przygotować na taką uroczystość. Wszystko musi być wypucowane na połysk. Tymczasem nie będzie sobie można już wybierać kościoła w departamencie Sekwanej Marny, w którym chce się wziąć ślub. Tak zadecydował biskup z Meaux, w którego diecezji znajduje się departament. Biskup zadecydował, że w związku ze wzrastającą liczbą ślubów branych przez pary spoza departamentu, teraz tylko osoby, które mają jakieś związki rodzinne z tym regionem, mogą brać ślub w tutejszych kościołach. Ponoć niektórych księży bulwersowało to, że udzielali ślubu parze, z której nie znali ani panny młodej, ani pana młodego, a dookoła same obce twarze. Inna sprawa to malejąca liczba księży. W departamencie jest 130 parafii i ponad pół tysiąca kościołów. 40 lat temu obsługiwało je 303 księży i zakonników. Dzisiaj jest ich mniej niż połowa tej liczby. A i przygotowanie do samej ceremonii ślubu nie jest prostą sprawą, bo ksiądz musi się z młodymi spotkać wcześniej, co najmniej 5 razy, aby porozmawiać o nich samych, o ich planach na przyszłość, o ich wierze i motywacji, aby brać ślub w kościele. Obowiązkowe są też spotkania grupowe, kilku par razem, służące wymianie poglądów. A do tego dwa spotkania sobotnie, popołudnia, poświęcone są czytaniu Biblii i rozważaniom w życiu Chrystusa. To jedna strona zagadnienia. Z drugiej, mieszkańcy takiej miejscowości jak Vulton będą ze smutkiem patrzyli na zamknięte drzwi swojego gotyckiego kościoła, które otwierały się przynajmniej 12 razy do roku.
Do notatnika paryskiego wpisał się Marek Brzeziński, tu Paryż RFI, a teraz mamy dla Państwa magazyn kulturalny Sylwii Gips.
Cała Francja obchodziła w roku 2005 stulecie śmierci Jules Verna, klasyka powieści fantastyczno-naukowej. Jego liczni miłośnicy kontynuują jednak obchody w roku 2006. Gigantyczny, mechaniczny słoń, wyprodukowany w Nantes, mieście urodzin autora w 80 dni dookoła świata, wędruje po całym świecie. 8 maja można go było zobaczyć niedaleko pałacu Buckingham, oblewającego wodą ze swej trąby zachwycony tłum Londyńczyków i turystów. Nieco wcześniej, w marcu 2006, odbyła się inauguracja odnowionego domu Jules Verna w Amiens, mieście, w którym mieszkał długie lata i w którym został pochowany. Na inauguracji był obecny przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Juliusza Verna, Krzysztof Czubaszek. Poprosiłam go, by nam opowiedział, jak wygląda dom muzeum Jules Verna.
Dom Verna przy Rue Charles Bois 2 zmienił zupełnie oblicze. Został odnowiony i z zewnątrz, i wewnątrz. Największe zmiany oczywiście zaszły z zewnątrz. Gdy byłem tam w zeszłym roku, biorąc udział w mundialu, dla zwiedzających udostępniony był tylko parter i była tam skromna ekspozycja. Pozostałe piętra były nieczynne, natomiast teraz wszystkie poziomy domu, czyli parter oraz dwa piętra, a nawet strych, są wspaniale urządzone, wykończone w stylu tak zwanym z epoki, czyli wędrując od pomieszczenia do pomieszczenia, czujemy się tak, jakbyśmy byli z wizytą w domu Verna w XIX wieku. Poszczególne pomieszczenia urządzone są w stylu funkcjonalnym, to znaczy przechodzimy przez jadalnię, przez salon, przez gabinet, przez bibliotekę, przez nawet pokój, gdzie panowie na przykład po obiedzie palili fajki, dyskutowali. Na pierwszym piętrze mamy urządzony gabinet przyjaciela i wydawcy Verna, Gilles Etzela, także dużą przestronną bibliotekę oraz słynny mały gabinet w takim pokoiku z żelaznym łóżkiem, gdzie Verne często tam pracował do późna i sypiał i wcześniej stawał i dalej pracował, w związku z tym miał taki swój prywatny mały gabinecik przylegający do biblioteki. I wchodzimy następnie na strych i tam w stylu takim typowo właśnie jakby to na strychu, różne graciarnia taka, szpargały, ale to wszystko oczywiście jest przemyślane bardzo fajnie. I w takim czujemy się nawet momentami, jakbyśmy byli na jakimś statku, bo są też takie okienka typowo dla statku, okrągłe bulaje. No i schodzimy schodami w wieży na dół i kończymy właśnie obchód całego domu. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, że oprócz tego wykończenia w stylu XIX-wiecznym w domu umieszczona została bogata kolekcja pamiątek po pisarzu. Jest to zbiór zakupiony przez władze miasta Amiens od znanego światowego znawcy, miłośnika Verna, Piero Gondolo della Rive z Włoch, który przez całe życie gromadził zbiory i odsprzedał je władze miasta Amiens, i część tych zbiorów, tyle ile się po prostu zmieściło, bo jest to bardzo ogromny zbiór, została umieszczona w domu Verna, a reszta została zdeponowana w bibliotece miejskiej w Amiens. No i na te zbiory składają się rękopisy, oryginalne książki, atlasy, przybory osobiste, takie jak pióra, kalmarze i wiele, wiele innych też takich elementów z epoki, jak plakaty reklamujące wydawnictwo Etzela, globusy i tak dalej. Także jest to bogato wyposażone muzeum.
Czy w tym roku Towarzystwo Przyjaciół Juliusza Verna w Polsce, którym pan kieruje, organizuje jakieś obchody? Czy powiedzmy przedłuża obchody roku Verna?
W tym roku skupiliśmy się na bieżącej działalności, to znaczy wydajemy nasz biuletyn, właśnie się ukazał, trzymam w ręku przed sobą najnowszy nasz numer czerwcowy, w którym zdaję relację z wizyty właśnie z marcowych obchodów w Amię, kiedy to było uroczyste otwarcie domu Muzeum Verna. Będą oczywiście kolejne numery biletynu. Jeżeli się uda, powtarzam, jeżeli się uda, bo jeszcze jest wiele rzeczy do takich organizacyjnych, to być może w sierpniu planujemy taką imprezę na Wiśle w Warszawie z pływającym statkiem, jakby urządzonym w stylu też takim XIX-wiecznym, poświęconą Vernowi, jego książkom, jego twórczości. Na jesieni planujemy taki nasz doroczny zjazd fanów, miłośników Verna. Także taka bieżąca działalność.
Słyszeli państwo rozmowę z Krzysztofem Czubaszkiem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Juliusza Verna. Muzyka Mozarta, której właśnie słuchamy, jest bohaterką ostatniej książki Erika Emanuela Schmidta, autora wielu bestsellerów powieściowych i teatralnych, by wymienić tylko jeden, Oskar i Pani Róża. Autobiograficzna książka Moje życie z Mozartem ukazała się równo z początkiem roku mozartowskiego. Zbieg okoliczności może nazbyt koniunkturalny, ale na tyle nagminny, by za to nie krytykować zbyt ostro akurat Erika Emanuela Schmidta. Tym bardziej, że jest on jednak autorem nowej wersji libretta dwóch oper Mozarta, Wesele Figara i Don Giovanni. Teatralną adaptację Mojego życia z Mozartem można obejrzeć na scenie paryskiego teatru Montparnasse. Narratorem jest znakomity aktor, a także pianista Didier Sandre. Przedstawienie to polecam przede wszystkim melomanom, gdyż obok bardzo osobistej opowieści o obcowaniu z Mozartem składa się ono głównie z muzyki, oczywiście Mozarta. Melomanom oraz wszystkim miłośnikom Marguerite Duras i Fanny Ardant polecam inne paryskie przedstawienie w Teatr de la Madeleine. Tytuł La maladie de la mort, dosłownie choroba śmierci, nieśmiertelna. Tą chorobą jest według Marguerite Duras brak miłości. Fanny Ardant jest sama na scenie. Podaje tekst, jak gdyby grała na instrumencie. Wszystkie utwory Marguerite Duras przypominają utwory muzyczne, a głos Fanny Ardant poznają wszyscy, którzy choć raz go słyszeli. Aktorka ma we Francji wielu wielbicieli. Jednym z nich jest Vincent Delerme, syn Philippa Delerma, tego samego, który zasłynął we Francji, a potem w Polsce, książeczką pod tytułem Pierwszy łyk piwa i inne drobne przyjemności. Posłuchajmy jednej z pierwszych piosenek Vincenta Delerma, Fanny Ardant et moi, Fanny Ardant i ja.
On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est resté indépendant, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holden, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Fanny Ardant et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre
un bouquin, les ricolder, un chandelier blanc, Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant.
Magazyn kulturalny przyrządziła z właściwą sobie dystynkcją Sylwia Gibbs, tu Paryż Radio France International, a po paryskich rogatkach oprowadza nas teraz Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu mamy jeden fascynujący salon, niestety dla większości niedostępny, ale powiem o nim chociaż kilka słów. Są to Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego Eurosatory, największe w Europie spotkanie specjalistów z tej branży. Obecnych na nim będzie 1100 wystawców z ponad 44 państw świata. Odwiedzą je natomiast ponad 44 tysiące profesjonalistów z ponad 144 państw. Uczestnicy, którzy wejdą na teren salonu za imiennym zaproszeniem, będą mieli okazję poznać najnowsze trendy panujące na rynku dostaw dla służb mundurowych. Będą mogli również nawiązać kontakty z najróżniejszymi firmami zagranicznymi. Chociaż targi nie są dostępne tzw. szerokiej publiczności, to jednak bardzo daleko odeszliśmy od czasów, kiedy nowe technologie wojskowe utrzymywane były w ścisłej tajemnicy. Poza ekspozycją odbędą się również liczne konferencje i pogadanki, a mowa będzie m.in. o różnych aspektach wszelkich trwających obecnie na całym świecie konfliktów, o misjach pokojowych, o najróżniejszych technikach stosowanych obecnie w wojsku, czyli o tym wszystkim, co ma służyć naszej obronie pod warunkiem, że akurat nie służy atakowaniu. Salon odbywać się będzie od 12 do 16 czerwca w podparyskim centrum wystawowym Villepinte. W paryskim Parc Floral mamy salon przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, a będzie ich z pewnością wielu. Międzynarodowe Targi Znaczków to impreza nie tylko dla kolekcjonerów, chociaż na pewno przybędzie ich tu wielu, ale i dla rodzin z dziećmi. Przy dźwiękach muzyki z całego świata będzie można oglądać cuda całego świata, a przy okazji historię znaczka pocztowego. Salon odbywać się będzie w paryskim Parc Floral od 17 do 25 czerwca. Nic więcej chyba mówić nie trzeba, będzie to na pewno wspaniała zabawa dla młodych widzów, a kolekcjonerzy to już sami najlepiej wiedzą, co to za impreza. No i jeszcze jeden salon pokazujący różne światy na tym samym świecie. World Ethnic and Specialty Food Show 14 i 15 czerwca w centrum wystawowym przy Porte de Versailles, czyli salon najróżniejszych specjalności regionalnych. Jest on przeznaczony dla zawodowców, którzy tutaj mogą nawiązać liczne interesujące kontakty. Ponad 400 wystawców przedstawi swoje propozycje, wśród których znajdą się również oferty egzotyczne. Będzie można m.in. znaleźć tu kawę i kakao z Kamerunu i wybrzeża kości słoniowej, miód z Ugandy, czy wreszcie olej bawełniany z Mali. Wymieniłam tylko produkty afrykańskie, bo w tym roku prawie 1/3 wystawców zagranicznych przybędzie z Czarnego Lądu, Kamerunu, Ugandy, Namibii, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz z Afryki Północnej, na przykład z Algierii czy Libanu. Poza tym będą również wystawcy z Rumunii, Macedonii, Malezji, Indii, Chin i Turcji. W czasie salonu będziemy mieć kilka dodatkowych atrakcji, takich jak na przykład El Giro, czyli Mistrzostwa Świata w Pitti, miejscy. Bar sushi, bar makaroniarski firmy De Cecco, czy wreszcie pokazy przygotowywania tradycyjnych potraw z 5 chińskich prowincji. Bo to Chiny właśnie są tegorocznym gościem honorowym salonu, na który przysyłają przedstawicieli 9 spośród 33 swych prowincji. No i jeszcze jedna atrakcja azjatycka. Pokaz sztuki kucharskiej w wykonaniu laureatów angielskich mistrzostw azjatyckich szefów kuchni. Będą również liczne pogadanki na temat wchodzenia produktów tropikalnych na rynki europejskie, nowych tendencji, sposobów dystrybucji, poszukiwania dawnych, czasami zapomnianych smaków. No a nam pozostaje mieć nadzieję, że dzięki takim spotkaniom uda i nam się nie jeść plastikowych truskawek, chleba z waty i papierowych parówek.
Przewodniczką po paryskich salonach była nam Katarzyna Zawicka, a na zakończenie kolejna kryminalna lekcja francuskiego.
L'affaire du coffret. 35e.
Na komisariacie Jean-Pierre zachowywał się podejrzanie. Idę do Marie-Ange, mojej powierniczki i mojego anioła stróża. Mon ange gardien, jak mówią Francuzi. To jakbym wrócił do domu. Bonsoir, Marie-Ange.
Luca, tu vas bien? Et ton nouvel hôtel est bien? On se dit-tu, d'accord?
Oh oui. Et toi, ça va?
Ça va. Qu'est-ce que tu veux boire?
Une bière, s'il vous plaît. Oh, s'il te plaît.
D'accord.
W porządku. Podsumuję mój pierwszy tydzień w Paryżu. Po pierwsze, fakty. Przyleciałem do Paryża 2 listopada.
Voilà. Santé, mon petit. Alors?
Oh, je viens à Paris samedi 2 novembre.
Tu es venu à Paris. C'est le passé.
Le passé? Oui. Et puis, je suis à l'aéroport.
Le passé, Luca. Tu as été à l'aéroport. On dit « je suis venu », mais « j'ai été ». Vous êtes allé.
Ok, le passé. Et Jean-Pierre est venu à l'aéroport.
D'accord. Tu as rencontré Jean-Pierre.
Et mardi, j'ai rencontré Étienne et René.
Mm-hmm. Attends, j'ai un client.
Oh. Ah. No dobra, dalej. W czwartek byłem z Nadią w Hotel des Zare. Oglądaliśmy szkatułkę. I było dość romantycznie.
O, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix.
Miłość jest bezcenna. Potem 16, czyli tuż po kradzieży, miała miejsce ta dwuznaczna rozmowa Nadii z Jean-Pierrem.
Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble.
Parce que... Laisse-moi du temps.
Ale to nie było romantyczne. Nadia nie była zadowolona. Po drugie, tajemnicze ogłoszenie w gazecie. Dworzec Saint-Charles.
Il y a la gare à Marseille.
A może szkatułka jest w Marsylii? No bo Nadia jest tam na pewno.
Oui, depuis une semaine. À Marseille.
I ktoś w Marsylii chce kupić szkatułkę z pierścionkiem. Po trzecie, Jean-Pierre skłamał w rozmowie z komisarzem.
Nadia a quitté Paris le 18 novembre. Vous savez où elle est? De la rue.
En vacances.
To, że jest zazdrosny, to pewne, ale czy jest także zamieszany w kradzież? No i jeszcze, Etienne i René mają jakiś wspólny podejrzany interes, ale nie mogą się dogadać.
Ce n'est pas ça. J'ai dit 10%. Ja,
Marie-Ange, Étienne et René font des affaires. Étienne dit, il y a un risque.
Un danger?
Oui. Nadia est à Marseille, chez Anne.
Anne? Tu peux expliquer?
Une amie.
Une amie d'Étienne ou de René?
Ah ça. Ha. Marie-Ange ma rację. Nadia jest niewinna. Ale kto jest po jej stronie, a kto przeciw? Może wpadła w Marsylii w pułapkę? A może Tien chroni Nadię przed Jean-Pierrem? Lub przed René? Uff. Muszę w nagraniach zwrócić uwagę na znajomych i przyjaciół Nadii.
i spróbować to rozwikłać.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.